Rozdział 12. Prawo najmniejszego wysiłku. W nagradzanej książce Strzelby, zarazki i maszyny antropolog i biolog Jared Diamond zwraca uwagę na prosty fakt. Kontynenty mają różne kształty. Początkowo stwierdzenie to zdaje się oczywiste i błahe, ale jak się okazuje, ma istotny wpływ na postępowanie człowieka. Główna oś Ameryk Północnej i Południowej biegnie z północy na południe. To oznacza, że ląd ten jest raczej podłużny i wąski niż szeroki i gruby. Podobnie jest z Afryką. Tymczasem ląd, w skład którego wchodzą Europa, Azja i Środkowy Wschód, ma odmienny charakter. Ten potężny szmat ziemi rozciąga się w osi wschód-zachód. Zdaniem Diamonda różnica ta odegrała na przestrzeni dziejów istotną rolę w upowszechnianiu się rolnictwa. Gdy na świecie zaczęły się rozprzestrzeniać techniki upraw, rolnikom łatwiej było dokonać ekspansji na wschód i zachód niż na północ i południe. Wynikało to z faktu, że miejsca znajdujące się na tej samej szerokości geograficznej zwykle łączy wiele podobieństw klimatycznych. Ilość światła słonecznego i opadów oraz cykl zmian pór roku. Dzięki tym czynnikom Europejczykom i Azjatom wystarczyło opanować sztukę uprawiania zaledwie kilku płodów rolnych, by móc zbierać plony na całej szerokości kontynentu, od Francji do Chin. Dla porównania podróż z północy na południe wiąże się ze znacznie większymi zmianami klimatu. Pomyśl, jak odmienna od kanadyjskiej pogoda panuje choćby na Florydzie. Mógłbyś być najzdolniejszym rolnikiem na świecie, ale nie pomogłoby ci to zostać plantatorem florydzkich pomarańczy w czasie kanadyjskiej zimy. Śnieg jest marnym substytutem gleby. Aby upowszechnić uprawę roli wzdłuż traktów północ-południe, rolnicy musieli znaleźć i obłaskawić nowe odmiany roślin, ilekroć zmieniał się klimat. W wyniku tego tempo ekspansji rolnictwa w Azji i Europie było od 2 do 3 razy szybsze niż w Amerykach. Na przestrzeni dziejów ta relatywnie niewielka różnica miała doniosłe konsekwencje. Efektywniejsza produkcja żywności pozwoliła na znacznie szybszy wzrost populacji, a liczniejsze kultury mogły zbudować mocniejsze armie i były lepiej przystosowane do rozwijania nowych technologii. Te różnice początkowo były bardzo niewielkie. Odmiana rośliny o trochę większym zasięgu występowania, nieco szybszy wzrost gęstości zaludnienia, ale z czasem przełożyły się na ogromne dysproporcje. Szybkość upowszechniania się rolnictwa stanowi przykład trzeciego prawa zmiany zachowania na skalę globalną. Zgodnie z tradycyjnym sposobem myślenia, warunkiem zmiany nawyku jest motywacja. Jeśli naprawdę czegoś chcesz, zrobisz to. Prawda jest jednak taka, że naszą prawdziwą motywacją są lenistwo i wygodnictwo. I wbrew temu, co możesz przeczytać w najnowszym bestsellerze o produktywności, ta strategia wcale nie jest głupia. Wręcz przeciwnie. Energia jest cenna, a mózg został zaprogramowany tak, by ją oszczędzać, kiedy to tylko możliwe. W ludzkiej naturze tkwi przestrzeganie prawa najmniejszego wysiłku, które mówi, że przy dokonywaniu wyboru między dwoma podobnymi rozwiązaniami będziemy w naturalny sposób skłaniać się ku temu, które wymaga mniejszego nakładu pracy. Takim wyjściem jest na przykład ekspansja gospodarstwa rolnego na wschód, gdzie można uprawiać te same rośliny co dotychczas, zamiast na północ, gdzie panuje inny klimat. Spośród wszystkich możliwych działań wykonujemy jedno, to, które pozwala osiągnąć jak najwięcej, jak najmniejszym nakładem pracy. Mamy motywację do robienia tego, co proste. Każde działanie wymaga pewnej ilości energii. Im więcej jej potrzeba, tym mniejsze prawdopodobieństwo zajścia tego działania. Jeśli celem jest zrobienie 100 pompek dziennie, będzie to wymagało mnóstwa energii. Na początku, gdy będziesz zmotywowany i podekscytowany, możesz znaleźć w sobie siłę potrzebną, by z animuszem przystąpić do ćwiczeń. Ale po kilku dniach wysiłek zacznie sprawiać wrażenie wyczerpującego. Tymczasem przestrzeganie nawyku robienia jednej pompki dziennie na początku nie oznacza poświęceń. A im mniej energii wymaga nawyk, tym większa szansa, że będzie się postępować zgodnie z nim. Wyobraź sobie dowolne działanie zabierające ci sporą część życia. a przekonasz się, że możesz je wykonywać nawet przy bardzo niewielkiej motywacji. Nawyki takie jak przeglądanie czegoś na smartfonie, odbieranie e-maili czy oglądanie telewizji kradną tyle czasu dlatego, że można je wykonywać niemal bez wysiłku. Są wyjątkowo wygodne. W pewnym sensie każdy nawyk stanowi tylko przeszkodę w osiągnięciu tego, czego naprawdę chcesz. Przestrzeganie diety jest przeszkodą na drodze do osiągnięcia dobrej kondycji. Medytacja to zawada na drodze do uczucia spokoju. Prowadzenie dziennika jest przeszkodą na drodze do klarowności myślenia. Nie zależy ci na nawyku jako takim. Tak naprawdę zależy ci na efekcie, jaki dzięki niemu osiągasz. Im większa przeszkoda, czyli im trudniejszy nawyk, tym większy opór, tarcie między tobą a oczekiwanym stanem końcowym. Właśnie dlatego bardzo ważne jest tworzenie nawyków tak prostych, byś mógł postępować zgodnie z nimi, nawet jeśli nie masz na to wyjątkowej ochoty. Jeśli uczynisz dobre nawyki wygodniejszymi, szansa na ich konsekwentne kontynuowanie okaże się większa. A co ze wszystkimi przypadkami, gdy zdajemy się robić coś wręcz przeciwnego? Jeżeli wszyscy jesteśmy tacy leniwi, to jak wyjaśnić fakt realizowania przez ludzi bardzo trudnych zadań, takich jak opieka nad dzieckiem, założenie firmy czy zdobycie Mount Everestu? Bezspornie jesteś w stanie robić niezwykle trudne rzeczy. Szkopuł w tym, że w niektóre dni masz ochotę ciężko popracować, a kiedy indziej wolałbyś poleniuchować. W te leniwe dni bardzo ważne jest zgromadzenie jak największej liczby sprzyjających czynników, byś mógł pokonać kłody, które życie naturalnie rzuca ci pod nogi. Im mniejszy opór, tym łatwiej będzie ci pokazać się od silniejszej strony. Koncepcja spraw, by było to łatwe, nie polega na tym, by robić tylko łatwe rzeczy. Polega na tym, by ułatwiać sobie w danej chwili robienie tych rzeczy, które w dłuższej perspektywie ci sprzyjają. Jak osiągnąć więcej mniejszym nakładem pracy? Wyobraź sobie, że trzymasz zgięty po środku wąż ogrodowy. Płynie z niego woda, ale niewielkim strumieniem. Chcąc zwiększyć tempo przepływu wody, możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, by silniej odkręcić kran i zwiększyć ciśnienie. Drugi na tym, by po prostu wyprostować wąż i pozwolić, by woda płynęła swobodniej. Próba podkręcania motywacji w celu podtrzymania trudnego nawyku jest jak wymuszanie przepływu wody przez zagięty wąż. To wykonalne, ale wymaga większego wysiłku i podnosi życiowe napięcia. Z kolei upraszczanie nawyków jest jak prostowanie węża ogrodowego. Zamiast pokonywać opór, zmniejszasz go. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zmniejszania oporu związanego z nawykami jest projektowanie otoczenia. W rozdziale 6 mówiłem o takim projektowaniu jako o metodzie na lepsze wyeksponowanie sygnałów. Możesz też jednak dostosować otoczenie pod kątem ułatwiania działań. Decydując na przykład o miejscu ćwiczenia nowego nawyku, najlepiej wybrać takie, które już wpisuje się w ciąg codziennych, rutynowych czynności. Łatwiej jest nabrać przyzwyczajeń wtapiających się w tok normalnego życia. Pójście na siłownię będzie bardziej prawdopodobne, jeśli klub znajduje się po drodze do pracy, bo zatrzymanie się tam nie utrudni ci znacząco życia. Jeżeli dla odmiany siłownia jest oddalona od codziennych tras, nawet tylko o kilka przecznic, to będziesz musiał nadłożyć drogi, by tam pójść. Być może jeszcze skuteczniejsze jest zmniejszanie tego rodzaju oporów w domu lub w pracy. Bardzo często próbujemy wpoić sobie nowe nawyki w środowisku, w którym takie opory są bardzo duże. Staramy się przestrzegać ścisłej diety, wychodząc na obiad z przyjaciółmi. Próbujemy pisać książkę w panującym w domu chaosie. Usiłujemy się koncentrować, bawiąc się smartfonem, który kusi rozmaitymi, rozpraszającymi bodźcami. Nie musi tak być. Da się usunąć pewne punkty oporu, które nas hamują. Właśnie z tego założenia wyszli japońscy producenci elektroniki użytkowej w latach 70. ubiegłego wieku. W opublikowanym w New Yorkerze artykule zatytułowanym Better All The Time, lepiej za każdym razem, James Surowiecki pisze: Japońskie przedsiębiorstwa położyły nacisk na to, co później nazwano lean production, dosłownie szczupła produkcja, niestrudzenie dążąc do wyeliminowania z procesu produkcyjnego wszelkiego marnotrawstwa, z uwzględnieniem przeprojektowania przestrzeni roboczych tak, by pracownicy nie musieli marnować czasu na odwracanie się i sięganie po narzędzia. W rezultacie japońskie fabryki były bardziej wydajne, a japońskie produkty bardziej niezawodne niż amerykańskie. W 1974 roku telewizory kolorowe produkcji amerykańskiej były oddawane do serwisu pięciokrotnie częściej niż odbiorniki japońskie. W 1979 roku zmontowanie produktu zajmowało amerykańskim pracownikom trzy razy więcej czasu. Ja nazywam tę strategię zyskiwaniem przez ujmowanie. Japońskie przedsiębiorstwa szukały w procesie produkcyjnym przyczyn wszelkich tarć i eliminowały je. Ujmując idący na marne wysiłek, zyskiwały klientów i przychód. Na tej samej zasadzie, jeśli usuniemy przyczyny tarć odbierających nam czas i energię, możemy osiągnąć więcej mniejszym nakładem pracy. Między innymi stąd biorą się pozytywne emocje po porządkach. Zrobiliśmy jakieś postępy i zmniejszyliśmy natłok płynących z otoczenia bodźców. Jeśli przyjrzysz się produktom najskuteczniejszym pod względem kształtowania nawyków, zauważysz, że jedną z największych zalet tych przedmiotów czy usług jest usuwanie z codziennego życia drobnych przeszkód. Dostawa posiłków do domu zmniejsza opory związane z zakupami spożywczymi. Aplikacje randkowe zmniejszają opory dotyczące wchodzenia w relacje towarzyskie. Usługi współdzielenia przejazdów zmniejszają opory związane z przemieszczaniem się po mieście. Wiadomości tekstowe zmniejszają opory towarzyszące wysłaniu zwykłego listu. Tak jak japoński producent telewizorów, który przeprojektowuje przestrzeń roboczą, by ograniczyć zbędne czynności, firmy odnoszące sukcesy projektują swoje produkty pod kątem automatyzowania, eliminowania lub upraszczania operacji. Zmniejszają liczbę pól w każdym formularzu, ograniczają liczbę kliknięć potrzebną do utworzenia konta, dostarczają urządzenia wraz z przystępnymi instrukcjami obsługi albo nie obciążają klientów koniecznością dokonywania wielu wyborów. Po ukazaniu się w sprzedaży pierwszych głośników sterowanych głosowo, produktów takich jak Google Home, Amazon Echo czy Apple HomePod, zapytałem przyjaciela, co najbardziej podoba mu się w nowym nabytku. Odparł, że po prostu woli powiedzieć włącz muzykę country, niż wyciągnąć telefon, uruchomić odtwarzacz i wybrać odpowiednią playlistę. Oczywiście kilka lat wcześniej praktycznie nieograniczony dostęp do muzyki za pomocą urządzenia mieszczącego się w kieszeni był czymś niemal bezproblemowym w porównaniu z koniecznością pojechania do sklepu i kupienia płyty CD. Ale firmy prześcigają się w dostarczaniu rozwiązań pozwalających uzyskać ten sam efekt mniejszym nakładem pracy. Podobne metody były z powodzeniem używane przez polityków. Gdy rząd brytyjski chciał zwiększyć ściągalność podatków, zamiast wysyłać obywatelom adres strony internetowej, z której można było pobrać właściwy formularz podatkowy, zaczęto udostępniać bezpośredni odsyłacz do tego formularza. Skrócenie operacji o jeden krok zwiększyło odzew obywateli z 19,2% do 23,4%. Dla kraju takiego jak Wielka Brytania tych kilka punktów procentowych oznacza miliony funtów ściągniętych podatków. Zasadnicza koncepcja polega na stworzeniu środowiska, w którym wykonanie właściwej rzeczy jest maksymalnie uproszczone. Większa część batalii o lepsze nawyki sprowadza się do znalezienia sposobów na zmniejszenie oporów związanych z dobrymi przyzwyczajeniami i zwiększenie oporów skojarzonych z tymi, które są złe. Przygotuj otoczenie do przyszłego użytku. Oswald Knuckles jest programistą z Natchez w Mississippi i człowiekiem, który rozumie znaczenie przygotowywania swojego otoczenia. Knuckles wypracował nawyki związane z porządkami, realizując strategię, którą nazywa resetowaniem pomieszczenia. Na przykład, gdy kończy oglądać telewizję, odkłada pilota na szafkę pod odbiornikiem, poprawia poduszki na kanapie i składa koc. Wysiadając z samochodu, zabiera z niego śmieci do wyrzucenia. A ilekroć chce się wykąpać, wyciera toaletę, czekając, aż lecąca z prysznica woda stanie się cieplejsza. Chwila przed wzięciem prysznica to tak czy inaczej idealny czas na wyczyszczenie toalety, zauważa. Celem resetowania każdego pomieszczenia jest nie tylko uporządkowanie go po ostatnio wykonanej czynności, ale także przygotowanie do następnej. Kiedy wchodzę do jakiegoś pokoju, wszystko jest na właściwych miejscach, pisze Knuckles. Ponieważ robię tak codziennie i w każdym pomieszczeniu, sprzęty zawsze wyglądają jak należy. Ludzie myślą, że mnie to kosztuje dużo pracy, ale tak naprawdę jestem leniwy. Zapobiegliwie leniwy. To pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Organizując przestrzeń pod kątem jej przeznaczenia, zarazem adaptujesz ją tak, by kolejna czynność była łatwiejsza. Moja żona ma pudełko z kartkami okolicznościowymi poukładanymi według okazji. Urodziny, kondolencje, ślub, ukończenie szkoły itd. W każdej chwili może wyjąć potrzebną kartkę i ją wysłać. Ma niesamowitą pamięć do wysyłania kartek, bo ograniczyła związane z tym opory. Ja z kolei przez wiele lat byłem przykładem czegoś wręcz przeciwnego. Gdy komuś przychodziło na świat dziecko, myślałem, powinienem wysłać kartkę, ale mijały tygodnie i w chwili, gdy przypominałem sobie o konieczności zakupu kartki, było już żenująco za późno. Ten nawyk nie był łatwy. Jest wiele sposobów na przygotowanie otoczenia tak, aby było gotowe do dalszego użytku. Jeśli nazajutrz chcesz sobie przyrządzić zdrowe śniadanie, poprzedniego wieczoru postaw na kuchence patelnię, a na blacie przygotuj spray do smażenia oraz talerze i akcesoria, których będziesz potrzebował. Gdy wstaniesz, zrobienie śniadania będzie proste. Chcesz więcej rysować? Ustaw na biurku ołówki, długopisy, notesy i inne przybory tak, by były w zasięgu ręki. Chcesz ćwiczyć? Przygotuj zawczasu strój do treningu, buty, torbę gimnastyczną i butelkę z wodą. Chcesz się lepiej odżywiać? W weekend nakrój dużo owoców i warzyw i umieść je w pojemnikach, aby w ciągu tygodnia mieć dostęp do zdrowych, gotowych do zjedzenia przekąsek. Wszystko to są proste sposoby na zapewnienie dobremu nawykowi możliwości pójścia po linii najmniejszego oporu. Możesz także odwrócić tę zasadę i zmodyfikować środowisko tak, by utrudnić występowanie złych nawyków. Jeśli na przykład telewizja zajmuje ci za dużo czasu, to możesz wyłączyć odbiornik z gniazdka, ilekroć skończysz coś oglądać, a włączać go dopiero wtedy, gdy powiesz na głos nazwę programu, jaki chciałbyś obejrzeć. Dzięki takiemu podejściu wytworzysz wystarczający opór, by uniknąć bezmyślnego patrzenia w ekran. Jeżeli to nie wystarczy, możesz iść o krok dalej. Każdorazowo po oglądaniu telewizji wyłączaj odbiornik i wyjmuj baterię z pilota, aby ponowne uruchomienie urządzenia wymagało trochę więcej zachodu. A jeśli chcesz iść na całość, to za każdym razem po obejrzeniu programu wynoś telewizor z pokoju dziennego i zamykaj go w szafie. Dzięki temu będziesz pewien, że wyciągniesz go wyłącznie wtedy, gdy naprawdę będziesz chciał coś obejrzeć. Im większy opór, tym mniej prawdopodobny nawyk. Zawsze, gdy to możliwe, zostawiam telefon w innym pomieszczeniu aż do pory obiadu. Kiedy leży obok mnie, przez cały ranek odruchowo po niego sięgam. Ale kiedy jest w innym pokoju, rzadko przychodzi mi to do głowy. Opór jest tak duży, że nie pójdę po niego bez wyraźnego powodu. W rezultacie zyskuję rano 3-4 godziny, w trakcie których mogę pracować bez zakłóceń. Jeśli zostawienie telefonu w innym pokoju zdaje się nie wystarczać, powiedz przyjacielowi albo komuś z rodziny, by na kilka godzin gdzieś go schował. Poproś współpracownika, aby rano włożył go do szuflady w swoim biurku i oddał ci dopiero w porze obiadu. To niezwykłe, jak niewielki opór wystarczy, by zapobiec niepożądanym zachowaniom. Jeśli schowam piwo z tyłu lodówki, gdzie go nie zauważam, piję mniej. Po usunięciu z telefonu aplikacji społecznościowych mijają tygodnie, zanim ponownie je zainstaluję i się zaloguję. Opisane triki raczej nie sprawdzą się w walce z prawdziwym nałogiem, ale dla wielu z nas nawet nieznaczne różnice w oporze mogą zadecydować o podtrzymaniu dobrego nawyku albo popadnięciu w zły. Wyobraź sobie wpływ dziesiątek tego rodzaju zmian i życie w otoczeniu zaprojektowanym tak, by dobre nawyki były prostsze, a złe bardziej uciążliwe. Bez względu na to, czy zmiana ma dotyczyć ciebie, czy twojej roli jako rodzica, trenera, czy lidera, powinieneś postawić to samo pytanie. Jak stworzyć świat, w którym łatwo będzie zrobić to, co właściwe? Przeprojektuj swoje życie tak, by najistotniejsze działania były zarazem najłatwiejsze. Podsumowanie rozdziału. Człowiek postępuje zgodnie z prawem najmniejszego wysiłku. W naturalny sposób skłaniamy się ku wyjściu wymagającemu najmniejszego nakładu pracy. Stwórz środowisko, w którym robienie właściwej rzeczy jest jak najłatwiejsze. Zmniejsz opór związany z dobrymi zachowaniami. Przy małym oporze nawyki są proste. Zwiększ opór związany ze złymi zachowaniami. Przy dużym oporze nawyki są trudne. Przygotuj otoczenie tak, by ułatwić sobie kolejne działania.